18 minut po 8 to jest Radio Kraków Kultura. W takim razie w Radiu Kraków przenosimy się zgodnie z obietnicą na Dębniki, a to dlatego, że gościnie w studiu Olga Piasecka-Nieć, prezeska Fundacji Kocham Dębniki i Łucja Malec-Kornajew. Dzień dobry panią.
Dzień dobry.
Słuchajcie, wszystko się zgadza? Dalej prezeska?
Wszystko się idealnie.
Idealnie trafiłem. Nie, wszystko sprawdzone. Wszystko było sprawdzone. Drogie panie, czym są dla was Dębniki? I dlaczego Dębniki?
No, ja no mogę...
która pierwsza zamieszkała na Dębnikach?
Łucja.
Musimy policzyć, ale chyba ja. Chyba ja z 20 lat już jestem na Dębnikach. Myślę.
Tak.
Więc chyba ja.
No, ja mogę powiedzieć, że dla mnie to był bardzo świadomy wybór, bo niechcący oczywiście, ale ja mieszkałam poza Krakowem 12 lat i kiedy podjęliśmy decyzję, że wracamy do Krakowa, to ta decyzja się zmaterializowała dopiero wtedy, kiedy trafiliśmy na Dębniki. I tam poczuliśmy, że okej, to tu możemy się przeprowadzić z powrotem. Więc tak naprawdę dla mnie to był powrót nie tyle do Krakowa, co do Dębnik.
Szukaliście takiego miejsca, które tak, będzie jakieś.
Tak, tak, tak. W którym poczujemy, że chcielibyśmy się znaleźć, mieszkać z naszą rodziną w którym jakoś się będziemy dobrze czuli. I to oglądaliśmy wiele, znaczy spędziliśmy wiele czasu w różnych miejscach Krakowa, ale dopiero kiedy trafiliśmy do Dębnik, to poczuliśmy, okej, no to przeprowadzamy się.
Że to jest to miejsce.
Tak.
Czasami wybiera się te miejsca, lokalizacje do życia dosyć przypadkowo, albo jakieś względy ekonomiczne, albo inne, bo coś się dzieje. Łucja, w twoim przypadku?
Wiecie, że to było dokładnie, praktycznie tak samo, bo oglądaliśmy z moim małżonkiem bardzo dużo mieszkań wcześniej, bardzo dużo, nie wiem, w jakichś po prostu prestiżowych lokalizacjach typu Karmelicka, nie wiem, okolice, centrum i tak dalej i było takie mieszkanie na Dębnikach. I jak wracaliśmy z oglądania tego mieszkania, to przeszliśmy się nad Wisłą i powiedzieliśmy sobie nie, tylko tu. No i to tak, nie? Się potoczyło.
Ale 20 lat temu, 25, Dębniki to było takie miejsce pomijane generalnie. To było dla was, pewnie rodzina mówiła, że mogły być trochę lepsze miejsca do życia.
Moja rodzina akurat nie mieszka w Krakowie, więc
nie wiedziała.
Nie wiedziała.
Jak ja się przeprowadzałem do Nowej Huty, a właśnie to był mój telefon, przepraszam. Jak ja się przeprowadzałem do Nowej Huty, to wszyscy mi zadawali pytanie, czy nie znam lepszego miejsca. Więc dlatego pytam.
Rozumiesz.
Rozumiem. Mhm. Ty świadomie, bo mieszkałaś w Krakowie, więc znałaś Dębniki. Więc przed wyjazdem czym były Dębniki?
Nie znałam Dębniki. Ja znałam Dębniki jako dziecko mieszkałam na Ruczaju, więc znałam Dębniki z czasów, kiedy było tam kino Tęcza i nie było jeszcze Mostu Zielińskiego. I właściwie Dębniki były takim dla mnie końcem Krakowa. Więc pamiętam, że właśnie na Ruczaju, tam gdzie teraz jest taka duża stacja i ta duża dwupasmówka z linią tramwajową, to ja pamiętam, że tam była taka ślepa ulica, łąki i ja na tej dwupasmówce się uczyłam jeździć na rolkach.
Więc tak wyglądały dla ciebie Dębniki?
Tak, dla mnie, tak pamiętałam Dębniki, więc jak wróciłam tutaj po tych kilkunastu, no plus jeszcze kilkunastu latach mieszkania gdzie indziej w Krakowie, to właściwie dla mnie to było zupełnie nowe miejsce. I może to też miało znaczenie, że wracałam do też czegoś nowego w Krakowie. Starego, ale i nowego.
A obecnie, jak się zmieniają na przestrzeni lat, jak obserwujesz, Łucja, te Dębniki? Bo są coraz dynamiczniejsze, tak? Tam coraz więcej młodych ludzi sprowadza się, chociaż to wszystko funkcjonuje razem gdzieś.
Tak, to się wymienia i faktycznie kiedy my zaczęliśmy mieszkać na Dębnikach, to Dębniki były, no powiedzmy, takimi trochę dziwnymi peryferiami. Dziwnymi dlatego, że one są w samym centrum, no nie? Ale chyba ta Wisła jest taką granicą dziwną, czy może była taką dziwną granicą, że faktycznie ludziom się wydawało, że to jest hen daleko. Natomiast faktycznie Dębniki się zmieniają i no wiadomo, siłą rzeczy wymienia się jakby pokolenie, prawda? Mhm. Więc nie wiem, nawet w naszej najbliższej okolicy, ja mieszkam na ulicy Praskiej, na osiedlu Robotniczym i tam też no, zmieniają się ci sąsiedzi, tak? Naturalna kolej rzeczy. Mhm.
Ale to
natomiast to, co chciałam powiedzieć, przepraszam, że ci jeszcze wejdę w słowo, co moim zdaniem się nie zmienia i mam nadzieję, że się nie zmieni na Dębnikach, to jest to, że to jest takie małe miasteczko. I ono jest w zasadzie samowystarczalne w pewnym sensie i to jest w Dębnikach piękne, naprawdę.
Tak, bo to, co chciałam powiedzieć, jak to ja ci próbowałam wyjść słowo, to, że rzeczywiście te pokolenia jakoś się wymieniają, ale one też bardzo ze sobą współgrają. To znaczy to, co jakoś dla mnie jest takie, co ja bardzo odczuwam na Dębnikach, to, że rzeczywiście są różne pokolenia, bardzo różne środowiska, różni ludzie, ale że to tam jest jakaś równowaga w tym i jakiś taki przepływ międzypokoleniowy.
Tak, ja wiem, o czym mówisz i to jest naprawdę, przepraszam, super, bo no, moje dzieci są już większe, ale faktycznie jak były małe, ja po prostu je zostawiałam u sąsiadów, no nie? Jakby u pani sąsiadki babci, która nie jest moją biologiczną babcią, jakby, no, znaczy nie jest biologiczną babcią moich dzieci, tak?
Tak, ale już... Jest babcią.
Natomiast jest babcią, bo jest sąsiadką, nie? I nie wiem, i wszyscy tak robiliśmy, tak? Wszyscy ludzie, którzy mieli małe dzieci, nie wiem, z naszych znajomych, tak? Na przykład, nie wiem, zostawiali je na placu zabaw spokojnie i szli sobie do domu albo, nie wiem, załatwiać sprawy, bo tam siedziała taka komisja, która po prostu miała na nie oko, no nie? I to jest super. To jest właśnie dobre sąsiedztwo, nie?
Jak coraz więcej ludzi napływa jednak. No, stare Dębniki są ograniczone w pewien sposób. Z jednej strony Wisła, z drugiej szeroka droga. I też Wisła, to zakole Wisły powoduje, że nie może się tak rozbudowywać. Ale jednak się rozbudowuje cały czas. Deweloperzy szukają miejsc, gdzie można wcisnąć jeszcze budynki. To zmienia jakoś strukturę społeczną? Czy ci ludzie, którzy wprowadzają się do tych nowych mieszkań, nowych bloków, niejednokrotnie wybierając je tylko dlatego, że są nowe i w takiej lokalizacji, też się próbują integrować w społeczności? Czy?
Ja nie mam poczucia, że się zmieniają, bo na przykład ja wiem, że bardzo dużo osób, które wprowadzają się do nowych bloków, czy też odnawiają stare domy, to są dzieci, które wychowały się na Dębnikach i tam wracają. Ja znam co najmniej kilkanaście osób, które chodziły do podstawówki, do której chodzą teraz moje dzieci i które wyjechały z Dębnik, z Krakowa, czasem z Polski, czasem z Europy i na Dębniki wracają. Więc no, można powiedzieć, że to są tacy nowi, starzy mieszkańcy. Na pewno oczywiście też są takie osoby jak ja, które są na Dębnikach nowe, ale myślę, że jest dużo osób, które tam po prostu wracają.
Drogie panie, do naszej rozmowy wracamy za kilka chwil. Będziemy o fundacji, o Domu Kultury Polsko-Ukraińskim, o waszych działaniach, o których trzeba mówić i warto mówić, bo rozwijacie się bardzo dynamicznie. Fundacja jest młodą fundacją. Właściwie rok będzie niebawem.
20 kwietnia oficjalnie.
20 kwietnia, więc dynamika prac jest duża i o tym w Radiu Kraków Kultura za kilka chwil. Radio Kraków Kultura, Dębniki, Fundacja Kocham Dębniki, Olga Piasecka-Nieć, prezeska fundacji, Łucja Malec-Kornajew. Zamieniliśmy kilka zdań poza anteną o Dębnikach. Drogie panie, entuzjazmu w was nie brakuje, jak mówicie o Dębnikach.
Dlatego, że jesteśmy fundacją Kocham Dębniki.
I ta nazwa nie jest przypadkowa.
Miłość do Dębnik, już wiemy skąd, jak się narodziła. Czym jest fundacja? Powiedziałem przed przerwą, że fundacja została powołana, właściwie ty, Olga, powiedziałaś w kwietniu tamtego roku, ale tych rzeczy, które już załatwiłyście, w które się zaangażowałyście jako fundacja, jest całe mnóstwo, choć to dopiero rok. Czyli dynamika jest duża. Łucja?
Tak, robimy bardzo dużo, a odpowiadając na twoje pytanie, czym jest fundacja, ja myślę, że ta fundacja jest nami po prostu, a my jesteśmy tą fundacją, no bo to my ją tworzymy, tak? My, mam na myśli całą grupę osób, dębniczan, którzy od początku wojny zaangażowali się w pomoc osobom, które przyjeżdżały tutaj na Dębniki z Ukrainy. No i tak to się toczy, tak?
Tak, choć ja myślę, że my tak jakoś o tym myślimy, że ta wojna, która się zaczęła i to, co się zaczęło dziać na Dębnikach, no jak jest zresztą w całym Krakowie i w wielu innych miejscach, to jakby było takim pretekstem do tego, że no połączył nas jakiś wspólny cel, bo osób, które się, jakby fundacja, tak naprawdę to są dziesiątki, A prawdopodobnie, znaczy myślę, że spokojnie ja myślę, można powiedzieć, że setki osób, które działają, które się angażują, które się angażowały od początku. Fundacja została zarejestrowana oficjalnie w kwietniu, natomiast tak naprawdę historia działań naszych jako takich sąsiedzkich, jako dębniczan, zaczęła się dużo wcześniej, kiedy Łucja z Balbiną i z Olgą zorganizowały zbiórkę rzeczy dla
osób na granicy białoruskiej. I to był taki pierwszy moment, wiesz, kiedy my jakby sprawdziłyśmy się w działaniu.
Chciałam się coś zorganizować,
tak, znaczy
pomóc.
To wyszło bardzo, bardzo organicznie i intuicyjnie. I przerosło nasze oczekiwania, bo ludzie się rzucili na pomoc. Więc kiedy wybuchła wojna w Ukrainie, to tak naprawdę nasi sąsiedzi nam powiedzieli, ej, słuchajcie, może byśmy tym razem też zrobili coś, nie? I to było pierwszego dnia wojny. A drugiego dnia wojny założyliśmy taką grupę na Facebooku Krakowskie Dębniki dla Ukrainy. I ta grupa się nam właśnie z 3 osób rozrosła, w tej chwili już do 4,5 tysiąca, nie? Więc to tak właśnie działa. Oczywiście tam potem dołączały osoby nie tylko z Dębnik, tak? Bo ja nie wiem, czy w ogóle tyle osób mieszka na Dębnikach. Chyba mieszka.
Ale tak, znaczy na pewno tych osób jest bardzo dużo i jakby Fundacja Dębniki, Fundacja Kocham Dębniki, to są tak naprawdę Dębniki. No my, można powiedzieć, jesteśmy jakąś taką siłą sprawczo-koordynującą, ale rękami i sercami to są nasi sąsiedzi, którzy codziennie u nas są, dzielą się swoim czasem, dzielą się swoimi środkami materialnymi, swoimi sercami, swoimi domami.
Po prostu są. Przychodzą czasem, wiesz, naprawdę przychodzą czasem po prostu tylko powiedzieć cześć. I to jest ekstra.
O miejscu też będę was podpytywał, gdzie można was spotkać. Marzec, kwiecień, fala uchodźców, która się pojawiła. No i na Dębnikach też tych kilkaset osób, tak? Zostało przyjętych.
Tak, myślę, że kilkaset możemy powiedzieć. To jak się zaczęły nasze działania, to właśnie przede wszystkim to, co było na początku najbardziej potrzebne, czyli dach nad głową.
Szukanie miejsc tymczasowego.
Zgłosiło się ponad 250 sąsiadów z naszej okolicy. Powstała baza. I tak to zaczęło działać.
Ale ja też ci wejdę w słowo, bo Olga mówi teraz o tych 250 mieszkaniach, tak? Osobach, które się zgłosiły do pomocy i chciały przyjąć kogoś do domu.
I to zrobiły
te osoby, tak? Natomiast powiedz też o tym, bo to jakby ty de facto wymyśliłaś spotkanie na tramwaju. W tramwaju. Bo tak naprawdę w pierwszych dniach wojny też odbyło się takie spotkanie w naszym lokalnym klubie sportowym Tramwaj. I my miałyśmy też dużo takich wahań, czy to jest dobry moment, czy już powinniśmy jakby do tych ludzi zapraszać na spotkanie, bo oni tutaj przyjeżdżają straumatyzowani i tak dalej. I to przerosło nasze oczekiwania, bo przyszły tam naprawdę setki osób na to spotkanie.
Tak, to był taki nasz pierwszy impuls, kiedy osoby, kobiety z dziećmi, zaczęły przyjeżdżać do naszego sąsiedztwa. No i wszyscy byliśmy w jakiejś ogromnej bezradności, jakby też nierozumieniu tak naprawdę, czego one doświadczają, co one przeżywają. I taki pierwszy nasz impuls był, my nie wiemy, ale one wszystkie są w tym samym. Więc taki impuls do stworzenia takiej wspólnej przestrzeni, żeby one mogły poznać się ze sobą, żeby one mogły jakoś mieć osoby, z którymi będą mogły dzielić doświadczenie. I tak powstało to wydarzenie, które myślę, że było takim zaczynem do powstania fundacji. Klub sportowy Tramwaj udzielił nam przestrzeni, ale to było w ogóle niezwykłe, bo ten pomysł powstał we wtorek. Ten pierwszy wtorek po wybuchu wojny. I w czwartek właściwie wszystko było już zorganizowane. Znaczy to była kwestia napisania kilku postów, wykonania kilku telefonów. Nikt nie odmawiał pomocy. Każdy jeszcze dorzucał coś dodatkowego. Mówił, a może jeszcze to, a może jeszcze skontaktuj się z tamtym. I w zasadzie w ciągu 48 godzin zorganizowaliśmy wydarzenie, o którym myśleliśmy, że będzie wydarzeniem na 50, może 70 osób. Pojawiło się ponad 300. To było w ogóle niezwykłe, bo osoby, które dołączały jakoś do organizacji, no w zasadzie przychodziły ze swoimi pomysłami i niezwykłe było to, że to nie było tylko to, co często tak się zdarza, że ktoś mówi, a może można by zrobić to, można by zrobić tamto i nikt dalej nic nie robi, tylko ludzie mówili, może można by zrobić to i ja nagle to się znajdowały inne osoby, ja to zrobię i to się działo i to wydarzenie w zasadzie naprawdę urosło do bardzo rozbudowanego, w zasadzie całodniowego takiego eventu, na którym pojawili się też nasi sąsiedzi, mieliśmy psychologów, mieliśmy tłumaczy, mieliśmy panie animatorki, które bawiły się z dziećmi, mieliśmy stanowisko grillowe, mieliśmy catering, który jedna z lokalnych firm oczywiście nieodpłatnie dla nas zorganizowała.
I w pewnym momencie podszedł do nas pan trener z tramwaju i powiedział, ej, słuchajcie, tam jest chłopak z Dynamo Kijów.
Tak, trenerzy prowadzili zajęcia dla dzieci, właśnie taki trening. No, niesamowita ilość dzieci, bo ktoś zorganizował stanowisko z ubraniami, z odzieżą dla dzieci, więc te kobiety, które przychodziły, mogły się tam...
Słuchajcie, rok temu, bo to już prawie rok, tak. Niestety, potrzeby były wszelkie, tak? Wszystko było potrzebne. Jak się zmienia to zapotrzebowanie obecnie, tak? Ludzie już tutaj są dłużej, już się przyzwyczajają do tego miejsca, choć ciężko się przyzwyczaić i zapomnieć. Więc przypuszczam, że te potrzeby też się zmieniają.
Tak, dobrze przypuszczasz.
Jakie one są teraz?
No, one są dużo bardziej złożone, to znaczy te potrzeby początkowe, no właśnie, żywności, odzieży, dachu nad głową, znalezienia pracy, one no, w zasadzie są bardzo zrozumiałe i bardzo, bardzo czytelne dla wszystkich i w tym sensie są prostsze. To są też w dużej mierze potrzeby materialne, na które no, finansowo może jest trudniej odpowiedzieć, natomiast tak
jest konkret.
Jest konkret. Teraz tak naprawdę taką największą potrzebą to jakby myślę, że jest taki moment, kiedy mieszają się te potrzeby tych osób, które przybyły z tymi osobami, które są na miejscu, bo taką największą potrzebą jest tak naprawdę no, integracja, ale taka niewymuszona integracja, tylko po prostu jakby zadbanie o to, żeby jakaś synergia powstawała i to jest taka nasza główna myśl na ten rok. To znaczy, tak jak ten zeszły rok był zdecydowanie ukierunkowany na to, żeby no, w zasadzie zapewnić taki dom. I dla wielu osób ta nasza świetlica Dębniki, którą prowadzimy, wiele osób z Ukrainy o tym mówi jako o takim swoim drugim domu. I naprawdę, kiedy tam się wchodzi, to jest takie poczucie, że się wchodzi do domu. Tam leżą buty pościągane w przedpokoju, ubiegają dzieci, ktoś robi herbatę, tu są lekcje polskiego i tak dalej.
No i to jest mieszkanie. To dawniej było
to
mieszkanie.
To kiedyś było mieszkanie, tak. Natomiast jakby w tym roku to, co jest dla nas takim priorytetem, to powiedziałeś, że to jest polsko-ukraiński dom kultury. My właśnie tak rozmawiałyśmy kilka dni temu o tym, że to po prostu jest dom kultury, świetlica. Nie ma znaczenia, czy on jest polski, polsko-ukraiński, ukraiński,
oczywiście,
czy jakikolwiek inny. I to jest ta potrzeba. Znaczy jakby właśnie mówienie już trochę innym językiem. Oczywiście to jest tak, że większość osób, wiemy to z różnych dużych badań, które się dzieją, ale też z tego, jak my badamy potrzeby tej naszej społeczności, większość osób nadal nie wie, co zrobi, jak skończy się wojna. Czy tu zostaną, czy będą wracać. To powoduje całą masę różnych wyzwań i dla nich, i dla nas, jako osób, które gdzieś tam im pomagają. Natomiast na pewno jest już taki moment, w którym myślimy inaczej o tym miejscu, że to nie jest już takie miejsce takiej pierwszej pomocy, bezpośredniej pomocy.
Że magazyn, gdzie się zbiera rzeczy i rozdaje.
Tak, choć to nadal się dzieje. Jasne. Natomiast jakby to nie jest już priorytet. Priorytetem teraz jest to, żeby to było miejsce dostępne dla wszystkich, żeby to się też nie stało taką enklawą jakiejś grupy, choć siłą rzeczy no, na pewno jest
w pewnym
bardziej...
sensie tak będzie, bo na przykład, nie wiem, są lekcje języka polskiego, które wiadomo, że są dla osób z Ukrainy, tak? Ale my nawet z Olgą rozmawiałyśmy niedawno o tym, że mamy taką potrzebę w ogóle nawet przestania używania słowa integracja, tak?
Żeby nie rozróżniać tego,
tak,
w jakiś sposób.
Po prostu chcemy, żeby to było miejsce dla wszystkich i żeby każdy tam mógł przyjść, tak?
I to się powoli dzieje, bo my też jakby to jest właśnie ciekawe, znaczy my to też nieraz o tym rozmawiamy, jak wiele rzeczy trochę No, zdarza się przypadkiem, ale tak naprawdę nie przypadkiem, bo to, co się dzieje, to na przykład nawiązujemy współpracę z innymi fundacjami, które działają w... No, gdzieś tam nam się przecinają drogi i pojawiają się no, możliwości współpracy, wspólnych działań, współtworzenia różnych projektów z no, innymi fundacjami, które działają, które mają jakieś swoje zasoby, my mamy jakieś swoje, możemy wspólnie coś zrobić niezwiązanego nawet już z takimi działaniami pomocowymi dla osób z Ukrainy, tylko po prostu działaniami w obszarze kultury, sztuki, społeczności.
Łucja, gdzie was znaleźć? Fizycznie, tak? Bo jest świetlica, jest mieszkanie, o którym wspomniałaś.
Świetlica, mieszkanie, o którym wspomniałyśmy, to jest adres ulica Konfederacka 4 w Podwórku. No i oczywiście można nas znaleźć na Facebooku, gdyby ktoś się chciał z nami skontaktować, do czego zachęcamy, bo cały czas potrzebni nam są wolontariusze. Więc gdyby ktoś chciał zostać naszym wolontariuszem, aktualnie na przykład bardzo potrzebujemy wolontariuszy, którzy chcieliby poprowadzić takie korepetycje dla dzieci z Ukrainy, bo dzieciaki coraz lepiej mówią po polsku, ale no, trudno im jest jednak tak jakby wejść w ten system cały czas, prawda? Bo to zajmuje czas wejście w system edukacji w Polsce, który, jak wiemy, no, ogólnie nie jest łatwy, tak?
Uczyć się fizyki w języku, którego się nie rozumie, może być trudne, choć sama fizyka jest niezrozumiała.
No dzieciaki są bystre, wiadomo, tak jak wszędzie, no nie? Natomiast nawet ostatnio rozmawiałyśmy z mamami i one mówią, że no słuchajcie, na przykład, nie wiem, taka biologia, czy fizyka, tak, czy chemia, tak? Więc jeśli ktoś z Państwa się czuje na siłach i jest ekspertem, na przykład, nie wiem, jest studentem chemii, fizyki, biologii, albo jest osobą, która ma dużo czasu, albo ma tego czasu mniej, ale chce pomóc, to bardzo serdecznie zapraszamy do kontaktu, bo już w tej chwili poszukujemy takich osób.
Dobrze. Jeszcze chciałem zapytać o jedną rzecz, bo powiedziałem, no, wojna rok, teraz mówi się o tym, że może być kolejna fala uchodźców, bo zima i tak dalej. To widać już, czy nie? Czy już...
Myślę, że widać mniej niż wszyscy się spodziewaliśmy czy obawialiśmy. Ten ruch na granicy, no teraz był większy w związku ze świętami prawosławnymi, które były na początku stycznia. Natomiast no, nie wydarzyło się to, czego wszyscy się obawialiśmy, czyli nie było żadnej dużej drugiej fali. No, myślimy trochę, że chyba już może jej nie być. To znaczy, że no, ta zima na Ukrainie już jest, tam już jest zimno, tam już nie ma prądu i chyba bardziej tak jak rozmawiamy też z osobami, które są w Polsce, których rodziny zostały tam, te osoby, które chciały przyjechać, to one już przyjechały i my widzieliśmy taki wzrost nowych osób na przełomie września i października, natomiast na razie sytuacja jest dosyć stabilna.
Dobrze, wiemy czego wam potrzeba, korepetytorzy. Teraz by się przydali, wszystkiego wam potrzeba. Zdaję sobie z tego sprawę, że w kwestiach pomocowych to wszystko jest potrzebne. Odsyłamy na waszego Facebooka, bo tam szczegóły Fundacji Kocham Dębniki. Olga Piasecka-Niedź i Łucja Malec-Kornajew były w studiu Radia Kraków Kultura. Drogie panie, bardzo dziękuję. Oczywiście o wszystkich waszych działaniach. Informujcie nas, a my będziemy to posyłać dalej. Dziękuję bardzo.
Super, dziękujemy.
Dziękujemy.